Tu Radio RMF24. Teraz zgodnie z zapowiedzią zajmiemy się tematem numer jeden za oceanem, ale jest to też jeden z tematów, które dzisiaj na całym świecie są komentowane. Chodzi o pierwszą debatę Biden-Trump. No i od razu powiedzmy, że według amerykańskich mediów była to katastrofa dla Joe Bidena. CNN ocenia to właśnie tak: katastrofalna debata, kandydatura Bidena w kryzysie. To był roztrzęsiony i przerywany występ. Washington Post pisze, że Joe Biden się zacinał, ripostował słabym głosem, mamrotał i wydawał się zagubiony. New York Times pisze o nieudolnym występie. Moglibyśmy teraz zaprezentować próbki, ale nie będziemy się znęcać nad prezydentem supermocarstwa. Odsyłam na naszą stronę w internecie rmf24.pl, jeśli ktoś chce zobaczyć i posłuchać. W każdym razie w amerykańskim internecie niewybredne memy można znaleźć, między innymi o tym, że Biden był półmartwym kandydatem podczas tej debaty. Z kolei Donald Trump mijał się z prawdą, wytykają mu to media, zwłaszcza te sprzyjające demokratom. No i co z tego wszystkiego wynika? Ze mną jest profesor Małgorzata Szymańska-Zachara z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Rozumiem, że pani przyglądała się tym występom obu kandydatów.
No, z zawodowego obowiązku, aczkolwiek nie polecam chyba tego państwu, tego ćwiczenia, bo to był jednak smutny występ. I media amerykańskie piszą, że to była katastrofa dla demokratów, ale to przede wszystkim jest katastrofa, to co oglądaliśmy niektórzy nocą, a niektórzy o poranku. Katastrofa dla Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli były lider, obecny lider, i przyszły, bo któryś z nich prawdopodobnie tym prezydentem zostanie, prowadzą w takim tonem debatę o najważniejszych sprawach państwa i właściwie nie pozostawiają nam, widzom, żadnego przesłania oprócz tego, że no właśnie, że coś zasadniczo nie udało, coś, to te sprawy skręciły w złym kierunku, to świadczy jak najgorzej kondycji demokracji w Ameryce.
A dlaczego tak jest? Może pani jakąś taką skróconą diagnozę teraz postawić? Skąd to się wzięło?
Dlatego, że Stany Zjednoczone przechodzą trudny okres, tak jak i wiele państw zachodnich, dlatego, że znajdują się w momencie przejścia, na które nie były gotowe. I to związane jest z tym, że rośnie potęga od lat 30 wprawdzie, ale hegemon nigdy nie ma takiej gotowości na to, żeby ustąpić miejsca. Zatem rośnie potęga Chin, zmienia się miejsce Ameryki w świecie, a Ameryka ciągle chciałaby utrzymać tę pozycję taką wodzowską.
Ale dlaczego to się przekłada na słabość przywództwa, a nie na siłę przywództwa? Można by pomyśleć, że tym bardziej potrzebni są liderzy z krwi i kości.
Tak, ale mamy na te przeobrażenia w polityce międzynarodowej nakładają się też przeobrażenia życia społecznego i tam do głosu dochodzi technologia, tam do głosu dochodzi polaryzacja, nowe zasady funkcjonowania w polityce, to znaczy jeszcze tam w erze przedinternetowej każdy program telewizyjny, czy każda audycja radiowa, żeby one były rentowne, no to musiały skupić wokół siebie, w Stanach to były milionowe widownie, kilkumilionowe widownie, prawda? Żeby to komukolwiek się opłacało. Natomiast w tej chwili można w mediach zarabiać pieniądze i państwo o tym doskonale wiecie, jako reprezentanci mediów, w internecie, mając za sobą tysiące, kilkanaście tysięcy odbiorców i to tym indywidualnym nadawcom się opłaca, dlatego oni mogą być radykalni. Wcześniej nie mogli być radykalni. Żeby trafić z przekazem do milionów ludzi, trzeba było ten przekaz formułować w sposób wyważony, z konieczności. Teraz rzecz się zmieniła i to oczywiście napędza polaryzację. Na to jeszcze nakłada się wątek ekonomiczny, to znaczy te pokolenia młodych Amerykanów po raz pierwszy w historii Ameryki nie będą w stanie osiągnąć takiego poziomu dobrobytu jak pokolenia ich rodziców. I to budzi głęboką frustrację.
Jak rozumiem, chce pani powiedzieć, że internetowa współczesna demokracja promuje raczej showmenów niż tych wspomnianych prawdziwych liderów. A w tym czasie tak sobie pomyślałem, chińskie przywództwo, Xi Jinping się łagodnie uśmiecha z wyższością. Ale co będzie dalej? Bo to jest ważne pytanie. Mówi się teraz o tym, że Partia Demokratyczna będzie próbowała ratować tę sytuację, być może rezygnując z Joe Bidena, czy też proponując mu z naciskiem, żeby zastanowił się przynajmniej nad tym, czy w ogóle startować w wyborach prezydenckich. Z jakim prawdopodobieństwem oceniłaby pani szansę Joe Bidena na to, że w ogóle wystartuje?
Z jakim prawdopodobieństwem? Nie pokuszę się o spekulacje w tej chwili, dlatego że ta debata zmieniła krajobraz. To znaczy wszyscy mieli świadomość w Stanach Zjednoczonych i gdzie indziej, że Joe Biden jest kandydatem wiekowym. Natomiast te wczorajsze kadry uświadomiły nam, czy dzisiejsze kadry właściwie, bo rzecz późną nocą się działa, uświadomiły nam, że Donald Trump też jest kandydatem wiekowym, bo on niewiele jest młodszy od Bidena, ale jakby podołał bardziej. I Joe Biden nie spełnił tych pokładanych w nim oczekiwań, nie jako prezydent, ale właśnie jako taka osoba, która miałaby przekonać do siebie nieprzekonanych. Czy on wystartuje? Nie wiemy. To znaczy, to byłaby sytuacja dla niego osobiście bardzo trudna, znamionująca jakąś porażkę, ale ostatecznie być może Partia Demokratyczna i szczególnie te doły partyjne, no bo to wybory, które odbędą się w listopadzie, to nie są tylko wybory prezydenckie, to są wybory do Izby Reprezentantów, 1/3 senatorów i ci wszyscy ludzie teraz się zastanawiają, czy to, że lider tej partii prezentuje się tak, jak się prezentuje, to nie wpłynie na ich wynik wyborczy. Czy to nie świadczy w ogóle o słabości demokracji?
No właśnie, stawka jest wysoka. Stąd moje pytanie o to prawdopodobieństwo, bo wydaje się, że rzeczywiście ta debata, jeśli kandydat myli miliony z miliardami i wydaje się uważać, że Białoruś należy do Paktu Północnoatlantyckiego, tak zrozumiałem przynajmniej ja jedną z jego wypowiedzi, to przekracza to pewne granice. I wydaje się, że trudno będzie demokratom wierzyć w to, że ich kandydat ma szansę.
No, można by powiedzieć, kontrując, że dawno nie słyszeliśmy tak ewidentnych kłamstw w takim natężeniu ze ust Donalda Trumpa. Tylko różnica polega na tym, że Trump robi to, co robił zawsze. Po prostu publiczność
nie ma zaskoczenia.
Jest do tego przyzwyczajona. Mm-hmm. Tak, natomiast Biden pokazał swoją słabość w zestawieniu, bo kiedy my Bidena oglądamy w takich sytuacjach oficjalnych, przy okazji wizyt, przy okazji
przemówień,
które są, które są zainscenizowane, to on jest trochę ubrany w tą prezydenckość i to mu bardzo pomaga. Mm-hmm. A teraz on może mieć rację i może mieć prawdę, ale nie ma przewagi. Po prostu nie ma przewagi. Czy demokraci go wymienią, czy on będzie chciał być wymienionym, tego nie wiem. Wydaje się na tym etapie, że byłby to rozsądny ruch.
No muszę zadać kolejne pytanie, którego pani się pewnie spodziewa i mam nadzieję, że zechce pani tym razem pospekulować bardziej. Kto mógłby go zastąpić?
Kto mógłby go zastąpić?
Albo inaczej, o kim się mówi jako o ewentualnym zastępcy? Nie wiem, jak teraz to nazwać.
Nie, takie rozmowy, jeżeli są prowadzone, to nie na forum publicznym, bo one osłabiałyby kandydata tego, który niemalże jest oficjalnym kandydatem, bo rzecz się dzieje jeszcze przed konwencją partyjną, to formalnie konwencja partyjna wskazuje Joe Bidena jako tego, kto będzie reprezentował partię. Zastanawiające jest to, że ani mnie, ani jak sądzę nikomu w Stanach nie przychodzi do głowy wiceprezydent, czyli Kamala Harris. To
zdaje
się nie jest czarny koń demokratów, chociaż miała takim czarnym koniem być, dlatego że okazało się, że ona jest słabym wiceprezydentem. Ona zniknęła z forum wielkiej polityki, nie udowodniła swojej wartości jako ten polityk, który może przynieść zmianę. Ona jest jakimś symbolicznym elementem układanki politycznej, który przemawia do do wielu ludzi, mhm. dlatego, że jest kobietą i dlatego, że jest reprezentantką mniejszości, ale nie udowodniła swojej wartości jako liderka.
Nadaje się na wiceprezydenta raczej, tak?
To moim zdaniem ona nawet wiceprezydent jest słabym, ale to jest
Hillary Clinton, pani profesor?
Hillary Clinton? Nie, nie ma powrotu do rozgrywki z 2016 roku, bo to byłaby Hillary Clinton versus Donald Trump i ona przegrała wówczas. Być może z powodu tego, że Partia Demokratyczna nie doceniła Donalda Trumpa, ale wystawiając dzisiaj Joe Bidena w jego słabości, to może być dobry prezydent, którego pewnie historia oceni lepiej niż my go dzisiaj oceniamy, ale jednak ma tę słabość i fakt, że demokraci dążą do tego, żeby to on ich reprezentował, być może jest kolejną odsłoną tego błędu strategicznego, to znaczy niedocenienia siły Trumpa. Ja jeszcze wrócę do tego pytania, ponieważ uważam, że najlepszym kandydatem dla Europy byłby Antony Blinken, sekretarz stanu obecny, bo on po prostu rozumie dynamikę sytuacji międzynarodowej. To jest człowiek, który rozumie Europę, z którym na pewno nam się będzie dobrze współpracować i byłby to znakomity wybór dla Ukrainy.
No tak, tylko pytanie, czy rzeczywiście mamy takie czasy, że ci ludzie, którzy są w jakimś sensie ekspertami, nadają się do tej internetowej demokracji. A jeszcze chciałem zapytać o gubernatora Kalifornii, Gavina Newsoma. Jego też się dzisiaj wymienia w tym kontekście i mówi się o tym, że on od pewnego czasu prowadzi coś w rodzaju takiej, powiedzmy, ukrytej nieco kampanii wyborczej. Myśli pani, że on mógłby być tym zastępcą, zostanę przy tym słowie?
Na pewno będzie brany pod uwagę. Ma pewne atuty, natomiast czy to jest postać, która wywodzi się raczej z polityki, no jednak jeżeli nie lokalnej, to na pewno nie, to nie jest osoba, która tam dowodzi na scenie ogólnoamerykańskiej. Jest późno. Ta kampania wyborcza zmierza do finału, więc pytanie, czy te jego cechy będą, w jaki sposób przekonają ludzi, że on dostarczy ten dobry wynik wyborczy. Moim zdaniem niekoniecznie.
Ostatnie pytanie, bo już czas powoli nas goni. Mówi pani o kandydaturze dobrej dla Europy, dla Polski. Jak pani myśli, czy te wybory wiele zmienią tak naprawdę, niezależnie od ich wyniku w polityce amerykańskiej? Może tak być, że dokonają się jakieś fundamentalne zmiany? No oczywiście pytam głównie o kwestię bezpieczeństwa.
Tak, jeżeli wygra Donald Trump, co jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się mniej prawdopodobnie niż wydaje się to teraz, to sytuacja bezpieczeństwa zmieni się o tyle, że będzie bardziej jeszcze nieprzewidywalna, bo spokój wymaga ciągłości, a Donald Trump udowodnił już swoją kadencją, którą sprawował w Białym Domu, że on nie jest orędownikiem ciągłości, że on wprowadza niepokój, dodatkową porcję niepokoju i do relacji z sojusznikami i też otwiera różne furtki dla tych sił, które są niebezpieczne i jakby zyskują na tym, że ten system międzynarodowy znajduje się w takiej fazie drgania. I jeżeli mnie pan zapyta, panie redaktorze, jakie to będą konsekwencje konkretnie, to ja tego nie wiem, bo prawdopodobnie nikt z analityków bezpieczeństwa którzy badają tę sytuację, też tego nie wie. Ale to, co wiemy na pewno, to, że podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa podczas kadencji Trumpa była pandemia COVID-19 i on sobie po prostu z nią nie poradził jako przywódca świata, jako przywódca Stanów Zjednoczonych.
Same znaki zapytania wokół amerykańskiego przywództwa. Przywództwa w kraju, który, jak mówi mój gość profesor Małgorzata Szymańska-Zachara z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest po prostu w fazie, nazwijmy to, zmniejszającej się hegemonii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.